W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Mam nadzieję, że przyzwyczaili się Państwo już do nowej pory naszego magazynu i że są już Państwo z nami zwarci, gotowi i przygotowali Państwo pytania do adwokata, bo dziś z adwokatami będę rozmawiać, a moimi Państwa gośćmi są pani mecenas Joanna Oświęcimska i mecenas Bartosz Wojda. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy Państwa.
A spotykamy się dlatego, że prowadzicie Państwo taką akcję Adwokat w każdym przypadku i... Reklamując swój program, powiedziałam, czy warto być adwokatem we własnej sprawie. I teraz do Państwa kieruję to pytanie. Warto być adwokatem we własnej sprawie i czy w ogóle można być adwokatem we własnej sprawie?
Adwokatem we własnej sprawie zawsze można być. Jednak nawet my jako adwokaci czasami mamy też własne sprawy. I powiem tak, nigdy nie poradziłabym ani mojej koleżance, która byłaby adwokatem, by występowała sama we własnym imieniu, ani osobie, tym bardziej z zewnątrz, by reprezentowała się sama, dlatego że wielokrotnie możemy być zaskoczeni i na sprawie sądowej. Nie zdajemy sobie sprawy z niektórych przepisów, sytuacji i może zjeść z nas zwyczajnie stres. Zawsze lepiej, by ktoś z zewnątrz spojrzał na tą sprawę, zwłaszcza ktoś, kto ma wiedzę merytoryczną, specjalistyczną, prawniczą. Z tego też względu uważam, że należy chodzić i korzystać z usług prawniczych. Tak jak chodzimy do lekarza, gdy źle się czujemy, tak samo powinniśmy iść do adwokata lub innego prawnika, który ma wiedzę i który może nam doradzić.
Ale my przecież tak dobrze znamy się i na zdrowiu, i na prawie, że tak naprawdę to po co nam jest jakaś jeszcze tutaj porada potrzebna?
Ja mógłbym powiedzieć tak, że nawet mamy dane procentowe, bo agencja SW Research na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej opracowała takie badanie Świadomość Prawna Polaków i z tego badania wyszły następujące wyniki. Otóż 44% Polaków oceniło swoją wiedzę prawną jako dobrą. 6% nie było pewnych swojej wiedzy, ale aż 41% Polaków nie było w stanie w ogóle odpowiedzieć na tego typu pytania. Warto więc chodzić do adwokatów, zwłaszcza, że przychodząc do naszej kancelarii, ma się gwarancję nie tylko tego, że my mamy wiedzę, która jest wielokrotnie weryfikowana na etapie dochodzenia do zawodu, ale jesteśmy też ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Wiąże nas tajemnica zawodowa, która jest również prawem chroniona. No i to, co nas wyróżnia od kancelarii prawnych, od kancelarii nieadwokackich, nieradcowskich, to są kwestie etyki zawodowej. My podlegamy ocenie również z tego punktu widzenia.
To znaczy sami siebie oceniacie?
To znaczy, że w ramach struktur samorządu adwokackiego, podobnie jak u notariuszy, podobnie u radców prawnych, podobnie u sędziów, podobnie u prokuratorów, w ustawie regulującej ustrój adwokatury znajdują się rozwiązania, które przewidują pewne gwarancje reakcji samorządu adwokackiego w sytuacjach, kiedy ktoś z nas zachowa się nie tak, jak powinien.
Z tych badań, bo troszkę już je poznałam, wynika również, że naszą wiedzę czerpiemy prawniczą wcale nie z kontaktu z osobami, które wykształcenie takie posiadają, a z tej ogólnej skarbnicy wiedzy, którą już chyba wszyscy znamy i tam chyba można znaleźć wszystko.
No właśnie, z tych badań wynika, że 9 na 10 Polaków pyta mecenasa Google.
Odpowiedzi, to ładne nazwisko.
Odpowiedzi mecenasa Google mogą nas zaprowadzić w maliny. Z tego względu, że jeżeli przychodzimy do adwokata, to podczas wywiadu adwokackiego my pytamy naszych klientów również o kontekst, o to, co się działo wcześniej, a ma znaczenie dla sprawy. Pytamy o osadzenie tego problemu prawniczego. Nasza wiedza jest więc dużo szersza i jesteśmy w stanie zaproponować również takie rozwiązania, których klient czasami nie brał pod uwagę, a które odpowiadają jego uzasadnionemu interesowi.
Ale zawsze po tę pomoc sięgamy, może nie zawsze, ale często po tę pomoc sięgamy, tylko że już trochę za późno.
Tak, i jest to bardzo częsty problem, z którym się spotykamy, że człowiek zamiast przyjść na początku i powiedzieć, jaka sytuacja zaistniała, co ma zrobić w tym momencie, czy przyznać się do winy w sprawach karnych, czy może porozmawiać z prokuratorem wcześniej na tym etapie, czy zawrzeć umowę albo odpowiedzieć na pozew, to przychodzi przykładowo w sytuacji, gdy jest już wyznaczona sprawa sądowa, gdzie minęły terminy na złożenie odpowiedzi na pozew, gdzie nie można złożyć na przykład wniosków, bo wnioski, jak to się u nas mówi, są spreklodowane. Sąd tych wniosków dowodowych może już nie uwzględnić na tym etapie. Dlatego ważne jest to, żeby w tym momencie, gdzie się zastanawiamy, czy pójść do adwokata, czy nie, pójść na zwykłą poradę prawną, której koszt jest stosunkowo niewielki, i na tym etapie zobaczyć, czy rzeczywiście mamy problem i potrzebujemy dalej pomocy prawnika, adwokata, czy może poradzimy sobie sami, bo może tylko nam się wydaje, że ten problem jest, a jest on fikcyjny i łatwo można zakończyć na etapie porady prawnej.
Czyli nie czerpiemy wzorców z amerykańskich filmów, bądź też z zachodnich filmów, tak, że mój adwokat się będzie kontaktował, albo nie powiem nic bez adwokata, jak stawiane są jakieś, może to nawet znaczy, nie zarzuty, a jak tylko coś się dzieje,
znaczy,
to
ja powiem tak, państwo pewnie często oglądaliście program Anna Maria Wesołowska i inne tego typu. I często spotykam się z klientami na sprawie, którzy mówią, o mój Boże, to zupełnie inaczej wygląda. Ponieważ w tych programach telewizyjnych siedzi sobie sędzia za ławą.
Bardzo miły.
Bardzo sympatyczny. I sędziowie w Białymstoku są sympatyczni. Ja nie mówię, że nie. Tylko chcę powiedzieć całkowicie co innego. I tam pojawia się sytuacja.
Ja też tego nie powiedziałam.
Przykładowo taka, że raptem się otwierają drzwi do sali, wbiega ktoś, ja mam dowód. To jest fikcja, to jest film. Ludzie nie uświadamiają sobie tego, że my do sprawy się przygotowujemy. Tak jak powiedział tutaj kolega adwokat. My rozmawiamy z klientem nie tylko o tym, jak wygląda zapis umowy, ale również jak przykładowo ta umowa była wykonywana. Dlatego, że sąd potem będzie słuchał świadków. My musimy wskazać, jakich świadków powołać, który świadek ma nam zeznać na jaką okoliczność. Sąd takiej sprawy nie będzie tych czynności wykonywał za każdego z powodów, z pozwanego z urzędu.
Nie będzie nas krok po kroku prowadził przecież przez to postępowanie, prawda?
Nie będzie. Są sprawy, na przykład dział spadku, gdzie sąd podejmuje z urzędu czynności, ale wielokrotnie sąd czeka na to, co my przedstawimy.
No zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że postępowanie cywilne jest postępowaniem kontradyktoryjnym, czyli postępowaniem spornym. To strony mają obowiązek przedstawiać dowody, twierdzenia na poparcie swojego stanowiska procesowego. W postępowaniu karnym jest inaczej, ale generalnie możemy państwu powiedzieć tak. Zanim sprawa trafi do sądu, skorzystajcie państwo z pomocy adwokatów. Albo odpłatnie u nas w kancelarii, albo bezpłatnie, ponieważ świadczymy porady prawne bezpłatnie w ramach punktów pomocy prawnej, których wykaz mogą państwo znaleźć na stronach internetowych poszczególnych starostw.
22 minuty po 13. Rozmawiamy o tym, czy warto być adwokatem we własnej sprawie, czy może jednak czasami lepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty. W każdej sytuacji wydaje mi się, że warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, tym bardziej, że czasami ona jest nawet bezpłatna. Ale wracając do adwokatów, którzy kojarzą nam się głównie z salą sądową. W zasadzie ta wizyta w sądzie, to już gdzieś z tyłu głowy pojawia się u kogoś, kto ma się w sądzie pojawić, że a może jednak wziąć adwokata, tak? A może jednak nie jest to miejsce przez nas jeszcze oswojone i nie wiemy, jak tam się zachować, więc może tego adwokata jednak weźmiemy. Ale państwo świadczą usługi zupełnie inne, znaczy również inne. Czy ta sala sądowa to nie jest za późno?
Znaczy tak, przede wszystkim, jeżeli już jesteśmy na sali sądowej, dobrze się przynajmniej skonsultować z adwokatem. Wielokrotnie nasi klienci mówią o tym, że przed terminem sprawy sądowej, przed samą rozprawą nie mogą nawet spać. Jest to taki stres dla człowieka, który nie był w takiej sytuacji. Ja ludziom się nie dziwię. Tak jak tutaj pani mówiłam w trakcie przerwy, raz zdarzyło mi się być świadkiem w sprawie gospodarczej. I sama pamiętam te emocje do dzisiaj, mimo że na sprawie sądowej byłam już wcześniej nieraz. Z tego też względu warto wziąć adwokata, by był obok nas, by w razie, gdy nie będziemy wiedzieli, jak odpowiedzieć na pytanie, to może pomoże nam swoim pytaniem, tak, i nakieruje sprawę na ten tor, do którego my zmierzamy. Niemniej jednak wielokrotnie skorzystanie z usług adwokata na terminie sprawy sądowej jest za późno. Jest zdecydowanie zbyt późnym. Czemu? Przykładowo mogę tutaj powiedzieć o sprawach karnych. Wielokrotnie policja mówi, by skorzystać z tak zwanej możliwości 335 kodeksu postępowania karnego, czyli my przyznajemy się dobrowolnie do popełnienia czynu.
Ale i tak sąd... nas pytają? 335 kodeksu karnego?
To jest pewien skrót, to jest żargon. Tak. Się posługujemy. Chodzi tutaj o wydanie wyroku skazującego.
Bez rozprawy. Wielokrotnie można mieć wtedy łagodniejsze.
No, rozumiem, że panowie policjanci tłumaczą, co to znaczy,
tak,
i jak...
Z tym, że...
Różnie, tak szczerze mówiąc, bo to od naszych klientów słyszymy.
jest to korzystne dla policji, dla systemu sprawiedliwości. Niemniej jednak przed skorzystaniem z tej funkcji...
No i pewnie dlatego, kto popełnił to przestępstwo, też może być w wielu sytuacjach korzystny.
Tylko dobrze byłoby pójść skonsultować się już na tym etapie, czy ta kara zaproponowana jest karą optymalną, czy być może... Można byłoby pójść do prokuratury, zapytać, w jakich okolicznościach moglibyśmy otrzymać karę mniejszą. Być może jest możliwość warunkowego umorzenia postępowania, czyli my dostajemy jakiś taki okres, nazwijmy to próby, ale dzięki temu nie mamy w rejestrze karnym karalności. Także na tym etapie warto porozmawiać, zanim jeszcze sprawa trafi przed oblicze sądu, by być może uzgodnić jakieś inne, tak, jakieś mieć pole manewru, jeżeli chodzi o karę, o możliwość warunkowego umorzenia.
A czy na takie spotkanie z panem policjantem, to my też możemy zabrać adwokata na takie przesłuchanie? Może pójść z nami adwokat na takie, no właśnie, czy jeżeli...
Oczywiście. Oczywiście każdy, jeżeli jest osobą podejrzaną, ma prawo do obrony. Co więcej, zdarzyło mi się nawet być jako adwokat, gdzie osoba była wyłącznie słuchana w charakterze świadka, dlatego że jeżeli jest potencjalnie jakaś możliwość zagrożenia, naruszenia, że ta sprawa, że tak powiem, rykoszetem mogłaby kiedyś trafić też na tą osobę, jesteśmy dopuszczani jako pełnomocnik.
Na marginesie tej sprawy jest taka praktyka, w mojej ocenie dość wątpliwie zgodna z procedurą, polegająca na tym, że daną osobę się słucha najpierw w charakterze świadka, po to, żeby później postawić jej zarzut, czyli po to, żeby zmienić jej charakter w charakterze podejrzanego. Taka osoba jest na dzień dobry informowana o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań do lat 8 i taka osoba nie ma świadomości tego, że pomimo tego pouczenia i pomimo tego charakteru nie można jej postawić zarzutu z tego przepisu, z tego względu, że ona korzysta z prawa do obrony już nawet na tym etapie.
Na tym etapie.
To jest tego typu sytuacja, w której można by było powiedzieć tak. W sądzie, na policji nie ma spraw prostych, nie ma spraw łatwych. One są łatwe dla sędziów, dla prokuratorów, dla adwokatów. Ale dla Kowalskiego z Jurowieckiej albo Nowaka z Mickiewicza
jeszcze
to są sprawy skomplikowane. To są sprawy skomplikowane. Zawsze jest tak, że kiedy zwraca się do nas klient z prośbą o poradę na wcześniejszym etapie, to tak samo jak lekarze, ten wachlarz możliwości leczenia, odpowiadania na ten problem jest bardzo szeroki. Oprócz tego, o czym powiedziała pani mecenas, można powiedzieć o jeszcze jednym wariancie. A co jeżeli to zachowanie, do którego żeśmy się przyznali, cechuje stopień znikomej szkodliwości czynu? Wtedy w ogóle nie mamy przestępstwa i postępowanie powinno być umorzone.
A już poddaliśmy się, tak?
Dlatego nie warto. Dlatego korzystajcie państwo z tych możliwości, ale nie tylko w tych sprawach, kiedy idziemy do sądu, bo podpisujecie państwo umowę kredytową.
My też podpisujemy.
Poproście o projekt tej umowy i przyjdźcie do kancelarii, żebyśmy mogli ją przeczytać.
Ale panie mecenasie, jeżeli chodzi o umowy kredytowe, o umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej, o umowy takie, które przygotowują olbrzymie koncerny, to w zasadzie nasza rola sprowadza się do tego, że my to po prostu, no jak ktoś ma dużo determinacji, to przeczyta, a jak ktoś nie ma, to po prostu podpisze. Czy umowa ubezpieczeniowa na przykład, tak? Bo przecież tam wszystko jest już tak napisane, że nawet przecinka chyba jako ten petent zmienić nie możemy. Bo to wszystko już zostało ustalone i generalnie dostajemy produkt do podpisania.
Ale proszę, nieprawdę mówię? Ja powiem tak, zgadzam się z panią, wielokrotnie te umowy są w ogóle niezmienialne. Nikt, jak przyjdziemy z ulicy i powiemy, że nie zgadzamy się z tym zapisem, proszę o zmianę tego zapisu, nikt nam tej umowy w tym zakresie nie zmieni. Niemniej jednak adwokat może nam powiedzieć, że ten zapis jest nieważny. Nawet jeżeli podpisaliśmy umowę w jakimś zakresie, może się okazać, że zapis jest bezwzględnie nieważny, ponieważ jest to klauzula niedozwolona i ona nie wiąże konsumenta. Ale w tym zakresie jest cały rejestr klauzul niedozwolonych, który jest dostępny na stronie Urzędu Ochrony.
No to przeczytamy, tak, sprawdzimy.
Z tym, że przeczytamy wielokrotnie słowo w słowo, a adwokat powie tak. Ta klauzula jest niedozwolona, bo jest podobne brzmienie, na zasadzie jest ten sam sens, jak ta klauzula u nas w umowie. Więc on dokona analizy tego, co jest wprost powiedziane, co jest niedozwolone i z tym, co my mamy zapisane. I już nawet to jest korzyścią dla nas, że wiemy, że w tym zakresie my tej umowy realizować nie musimy.
A takich umów jest bardzo wiele, takich zapisów jest bardzo wiele. Bardzo często korzystając z usług bankowych, z usług telefonii komórkowej, z usług dostawcy sygnału internetu, my znajdujemy w tych umowach właśnie takie smaczki, które dla nas, jako dla adwokatów, to jest oczywiste, że to nas nie obowiązuje, bo to jest nieważne, a dla konsumenta ta wiedza jest niedostępna, ta wiedza nie jest taka oczywista. Warto nawet w tak drobnych sprawach korzystać z naszych
usług. Będę drążyć.
Ja mogę przykład. Podam Proszę. Przykład, z którym państwo się na pewno, każdy z państwa zderzył we własnych domach. To, co mówiłam przed przerwą, odnośnie urządzeń, które mamy w domach do telewizji kablowej. Zapis umowy jest...
Dekodery,
tak. Zapis umów mówi o tym, że należy je zwracać pod rygorem kary. I wielokrotnie kara jest ustalona tak wysoko, że nasze sądy, również nasze sądy w Białymstoku, uznają, że... że ta klauzula jest niedozwolona, albo że zapis jest na przykład nieprecyzyjny, jeżeli chodzi o karę umowną, i takie pozwy oddalają. Także może warto pochylić
się. Ale część osób płaci.
Tak, wiele osób płaci. Myślę, że 90% osób zapłaci, zamiast konsultować się, zapłacić za poradę lub skorzystać, tak jak tutaj adwokat obok mówi, skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Pamiętajcie państwo, że adwokaci świadczą również pomoc prawną w ramach zwolnienia od kosztów. Czyli osoby, których nie stać na skorzystanie z profesjonalnego prawnika, mogą zwrócić się do sądu i w sprawach sądowych uzyskać taką pomoc prawną z urzędu. Warto napisać taki wniosek.
Ja wrócę do tej umowy, pani mecenas, bo tak mnie to... Dostajemy taką umowę, przychodzimy, no, na przykład na świadczenie usług telefonii komórkowej. Przychodzimy, chociaż nie sądzę, że dużo z nas przychodzi taką umowę czytać przez profesjonalistę. Prawdopodobnie podpisujemy i zapominamy i korzystamy z urządzenia, ale ktoś przychodzi. I pani mecenas mi mówi, proszę, ta klauzula jest niedozwolona, ta klauzula jest niedozwolona. Ja zachodzę i mówię, to jest niedozwolone. Słyszę, albo pani podpisuje w takim kształcie, albo w żadnym innym. No niestety tak to wygląda i wtedy podpisuję, bo lubię tę telefonię komórkową i dobrze świadczą usługi.
I nie ma pani wyjścia.
Tak, no właśnie.
Ale ma pani wiedzę, że pewne rozwiązania tej umowy panią nie wiążą.
Rozumiem.
Jeżeli pani płaci kary umownej.
Jeżeli ktoś z roszczeniem, czyli ta przykładowo telefonia, wystąpi do mnie z roszczeniem opartym na tym i tym punkcie tej umowy, to w ogóle się tym nie przejmuję. To znaczy... Piszę pewnie jakieś pismo, bądź też idę i proszę, żeby ktoś w moim imieniu to pismo napisał, tak? Że to klauzula niedozwolona i ona mnie nie wiąże i jestem przekonana, że nie powinnam robić tego, czego ode mnie żądają.
Albo czeka pani na pozew i w odpowiedzi na pozew pisze pani, że jest to klauzula niedozwolona, która nie wiąże konsumentów. I sąd oddala powództwo w całości.
Rozumiem. Czyli ta wiedza jest mi potrzebna na etapie przed podpisaniem tej umowy, że w pewnych punktach nie będę musiała ponosić konsekwencji tej umowy.
Dopiero wtedy tak naprawdę świadomie może pani powiedzieć, że podpisała pani umowę wiedząc, co pani podpisuje. No wielokrotnie, nie oszukujmy
się. I zgadzając się na te zapisy, które mnie bolą od środka, bo już jak będę miała tą wiedzę, to już będzie mnie to bolało.
Że na nie, coś... będzie pani miała świadomość, że i tak nikt nie będzie...
nie będzie.
Tak, nie będzie mógł pani pozwać o to skutecznie. Także
pozwać będzie panią mógł, ale ma pani argumenty, żeby tak. się obronić, tak żeby
formalnie,
być precyzyjnym.
Tak, proces będzie.
Tak, bo jeżeli pani nic nie zrobi w tej sytuacji, czyli nie podejmie obrony... Dokładnie.
Za 23 minuty 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o tym, czy korzystać z pomocy adwokata, czy można być adwokatem we własnej sprawie. Już wiemy, że raczej korzystać z pomocy. Państwo pytają, gdzie można znaleźć informacje o tym, jak tę raczej bezpłatną pomoc uzyskać. Otóż są takie punkty przez Urząd Miasta chyba też zadekretowane, prawda?
W każdym starostwie powiatowym, każde starostwo powiatowe świadczy bezpłatne porady prawne. Informacje można szukać w starostwach, również w urzędach gmin. W internecie jest to informacja ogólnie dostępna, albo wchodząc na witrynę internetową Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.
I tam są miejsca, gdzie można się spotkać i pewnie też można się umówić, prawda? Bo każda sprawa wymaga omówienia i jakiegoś czasu poświęconego jej. Mówiliśmy o tym, że warto odczytywać umowy, chociaż nawet czasami trzeba je podpisać wbrew sobie i wbrew zgodzie, ale są takie umowy, które podpisujemy w życiu codziennym, chociażby sprzedaż samochodu, chociażby sprzedaż jakiejś innej rzeczy, no nieruchomości, no to już mamy tutaj notariusza. Gdzie wzory tych umów czerpiemy sobie, może właśnie jest też od tego mecenasa Google'a i wydaje nam się, że to ten szablon to już zawiera wszystko i dostosowany jest do nas jak garnitur.
A później mamy problemy, bo w takiej umowie szablonowej mamy, że kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany, a samochód ma wady. Wady ukryte albo jawne, mniej ukryte, bardziej ukryte.
A nie można znaleźć takiej skrojonej na przykład, że jak kupujący tę umowę produkuje, to zawiera tam wszystkie przepisy dla siebie skuteczne, a jak sprzedający, to takie, które go chronią. Nie ma tak.
Tak łatwo nie jest. Tak prosto nie
Czyli
jest.
Czyli możemy podpisać coś, czego potem będziemy żałować.
Czasami się tak zdarza, ale najczęściej są to sytuacje nie bez wyjścia. Składając oświadczenie woli, można się uchylić od skutków prawnych.
Ale panie mecenasie, prosta umowa sprzedaży samochodu. No gdzie tu jest pułapka? No przecież nawet chyba kilka artykułów tylko i paragrafów.
No i właśnie. I tutaj dochodzimy do kwestii związanej z, po pierwsze, obszernością tej umowy. One są z reguły bardzo proste. Mieszczą się na jednej stronie.
Problem tych umów.
Dokładnie.
To źle, tak?
Ależ jak najbardziej.
Ale łatwa do przeczytania.
I tyle.
Proszę Państwa, na skróty możemy biegać przez park, ale nie podpisywać umowy. W interesie sprzedawcy jest nam powiedzieć jak najwięcej o tym przedmiocie, który nam sprzedaje. Wpisać wszystkie wady, które ma ten samochód. Jeżeli one są w umowie, to kupujący nie będzie mógł się bronić tym, że o nich nie wiedział. Więc jeżeli mamy umowę taką prościusieńką, z różnymi klauzulami, bardzo często spotykamy się również z taką sytuacją, że kwota sprzedaży jest inna od tej, którą rzeczywiście ktoś zapłaci. Abstrahując od tego, że jest to kwestia niedozwolona również z punktu widzenia przepisów regulujących odpowiedzialność za uszczuplenie należności publiczno-prawnych, no to również w sytuacji, kiedy pojawiają się roszczenia o naprawę rzeczy, o odstąpienie od umowy, to jest problem. To jest problem.
Tak, rzeczywiście. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak wpiszą w umowie cenę niższą, a później okaże się, że ta rzecz ma wady i niby poszli komuś na rękę, zmniejszyli tą cenę, chcieli gdzieś, że tak powiem kolokwialnie, przykombinować na podatku, tak? I
jakie
chcą
rzeczy
odstąpić później od umowy, albo chcą naprawić tą rzecz w ramach gwarancji, tam jest kwestia obniżenia ceny, to jeżeli my zrezygnujemy z tej rzeczy i powiemy, zwracam ci to, ponieważ to ma takie wady, korzystam z mojego prawa do odstąpienia, to ja otrzymam kwotę którą? Tą, która jest wpisana do umowy. I nieważne, że ja rzeczywiście dałam kwotę wyższą.
A wariant wychowawczy z tego wątku naszej rozmowy jest taki. Nie wpisujmy w umowie nieprawdziwych danych.
Po prostu.
Bo nie mamy świadomości, jakie potem są konsekwencje.
Ale panie mecenasie, bo taką sprzeczność czuję. Umowa za duża, za obszerna, niedobrze. Umowa za mało obszerna, na jednej stronie się mieszcząca, też niedobrze. No to gdzie jest dobrze?
Nie w objętości rzecz. Rzeczy w treści zapisów, które są w tej umowie poczynione. My mówimy o samochodzie, ale przenieśmy to na umowę kredytową. Z reguły to jest umowa, moja umowa kredytowa ma 23 strony. Wczoraj sprawdzałem. Jest tam cała masa różnego rodzaju.
A jeszcze pewnie jakieś dodatki w postaci regulaminów, które obowiązują w danym banku albo czegoś podobnego.
No zawsze są takie, że tak powiem, klauzule czy przepisy ogólne, które gdzieś tam stosuję. Ale tak sobie przeczytałem tą umowę wczoraj i tak myślę, ona
dopiero?
Dla mnie jest nie no, po raz kolejny, ten szukając się do audycji. Patrzę, ona dla mnie jest zrozumiałą, ale byłem wczoraj na herbacie u moich sąsiadów. pokazała mi tę umowę i mówię, Ewa, co ty z tej umowy rozumiesz? Przeczytała dwie strony, mówi, no niewiele. No poza tym, że kupuję nieruchomość, że jest jakaś hipoteka w tej nieruchomości, mam cenę i tak dalej. Ja mówię, i widzisz, i dlatego jakbyś kupowała kolejne mieszkanie.
To proszę do mnie.
To zapraszam.
Z umową, tak.
Z projektem. Z projektem, zanim złożysz podpis. Podobnie jest z aktami notarialnymi. Niewiele osób wie o tym, że ma prawo żądać od notariusza wydania projektu aktu notarialnego po to, żeby skonsultować go. Bo czasami zdarza się tak, że do notariuszy przychodzą klienci i mówią, panie rejencie, potrzebujemy zrobić umowę darowizny. Ale nie mają tej świadomości, że taka darowizna, na przykład uczyniona w krótkim okresie przed śmiercią darczyńcy, powoduje negatywne skutki, ponieważ przedmiot darowizny może być wliczany do zachowku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My, rozmawiając z klientami, pytając się, jaki chcą mieć efekt, możemy im zaproponować na przykład inne umowy, również sporządzane w formie aktu notarialnego, na przykład umowy dożywocia, czyli taką umowę, która przenosi własność nieruchomości, ale taka osoba, która staje się właścicielem nieruchomości, ma obowiązek takiej osobie, która ceduje na nią tą nieruchomość, no zapewnić wikt i opierunek, mówiąc tak obrazowo najbardziej, do śmierci.
Czyli
skutek jest inny.
Czyli przed podpisaniem aktu notarialnego to, co podpiszemy, możemy otrzymać i skonsultować?
Jak najbardziej. I nawet nie to, co podpiszemy, tylko przed podpisaniem mamy prawo uzyskać projekt aktu notarialnego po to, żeby go przemyśleć, skonsultować, zastanowić się, zaproponować ewentualne poprawki. Korzystajmy z tego. Mhm.
To już wiadomo, że warto czytać to, co się podpisuje. Przynajmniej w umowach konsumenckich wielokrotnie też w audycji Masz Prawo rozmawialiśmy o tym, że dobrze też czytać to, co jest tym takim małym drukiem i dość trudnym do przeczytania. Ale właśnie oprócz tego są te wszystkie regulaminy. Jeżeli chodzi o telefonie komórkowe, to tam oprócz umowy, którą mamy do podpisania, to są przeróżne regulaminy i tego to już na pewno nikt nie czyta. Z tym warto też się udać do adwokata, ewentualnie jak wynikają jakieś roszczenia, których nie rozumiemy, dostajemy od takiego podmiotu coś i do końca nie rozumiemy, o co chodzi. Zanim zapłacimy, przyjść, zapytać, za co my tu płacimy?
Zanim zapłacimy, jeżeli mamy wątpliwości...
Czy płacić i potem przyjść?
Nie, zanim zapłacimy, przyjść i zapytać. Niemniej jednak nie oszukujmy się, my tych regulaminów wcześniej czytać i tak nie będziemy i nie będziemy chodzić do adwokata, żeby sprawdzał, konsultował każdą umowę,
dokładnie.
Tak? Każde ogólne warunki umowy. Także jeżeli mamy wątpliwości na etapie podpisywania, to przyjść, a jeżeli wcześniej nie było takich wątpliwości, a mamy wezwanie do zapłaty, to ewentualnie na tym etapie przyjść i powiedzieć, że nie wiem, z czego to wynika, bo ja się na to nie godziłem. I być może adwokat znajdzie rozwiązanie, albo może też zdarzyć się tak, może powiedzieć, proszę pani, niestety ten zapis jest zgodny z umową, został wprowadzony za pani zgodą, nie jest to klauzula niedozwolona, nie ma sensu się sądzić, bo to narazi panią na dodatkowe koszty.
A czy jest taka sytuacja, czy państwo znają taką sytuację, kiedy z tą machiną prawną i z tym wszystkim, co tak w naszym życiu jednak funkcjonuje, poradzimy sobie sami? Pójdziemy do sądu i doskonale sami sobie poradzimy. Albo nawet nie idąc do sądu, załatwimy wszystkie swoje sprawy, nie korzystając z pomocy adwokata.
Są sytuacje całkowicie bez sportu. Mamy przykładowo stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, gdzie jesteśmy w dobrych relacjach, tak, z rodzeństwem. Być może tam nie ma takiej potrzeby, nie ma tam testamentów. Mamy ugodę, która jest wcześniej uzgodniona. O ile ona jest uzgodniona, tylko też dobrze byłoby tę ugodę wcześniej uzgodnić, skonsultować z adwokatem i on powie, czy rzeczywiście ona jest korzystna, czy nie dla nas.
A ja tutaj wejdę w słowo i powiem, że jedną z usług, którą oferujemy, to są mediacje. Adwokaci są też mediatorami. Czasami jesteśmy w stanie usiąść do stołu z zainteresowanymi i wydyskutować właśnie takie
wspólne
porozumienie.
Stanowisko.
I wtedy rzeczywiście nasza pomoc ogranicza się
do
tego wstępnego
etapu. Na przykład
etapu.
Pójdziemy do sądu, tak?
Dokładnie.
Czyli zanim podejmiemy taką decyzję.
Podpisuje się wtedy porozumienie przed mediatorem i to porozumienie będzie zatwierdzone przez sąd.
Takie właśnie lubię. Takie polubowne załatwienie spraw.
I to jest pewien europejski standard, który będzie coraz częściej stosowany. Natomiast kiedy już mamy sprawę w sądzie, nie rezygnujmy z pomocy adwokatów. korzystajmy. Nie ma w sądzie prostych spraw.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o potrzebie adwokata w życiu. Jeszcze nie mamy takiego standardu, że każdy ma swojego pełnomocnika, każdy ma swojego adwokata, tak jak każdy ma swojego lekarza rodzinnego, prawda? Bo tak dochodzimy już do takich...
Dążymy do takiego standardu. W Niemczech bardzo popularne są ubezpieczenia, w ramach których każdy ma dostęp do gwarantowanego profesjonalnego pełnomocnika. Są one bardzo popularne, nie są szczególnie drogie. W Polsce dopiero ten rynek ubezpieczeń raczkuje. I rzeczywiście te produkty dotyczą zarówno takich prostych spraw, często powtarzalnych, telefony komórkowe, internet, tego typu usługi, ale również i trudnych spraw, czasami również i karnych. Ten rynek u nas dopiero się budzi, natomiast my chcielibyśmy dojść do takiego standardu, w którym rzeczywiście, jeżeli mamy jakąś rodzinę pod opieką, to my w tej rodzinie wiemy wszystko, co się dzieje. I jeżeli ktoś dokonuje jakichś czynności prawnych, to zanim ich dokona, z nami się konsultuje. To jest chyba standard, do którego będziemy dążyli przez 10, 15, 20 lat.
Ale jak dojdziemy do standardów życia takiego zachodniej Europy, no to myślę, że będziemy też potrzebowali większej pomocy i będziemy bardziej dbali o własne interesy i będziemy być może też takiej pomocy potrzebować.
Myślę, że najważniejszą rzeczą jest kwestia świadomości prawnej.
No to przeczytał mi pan te badania i nasi słuchacze usłyszeli. Świadomość prawną mamy doskonałą, z Google'a czerpiemy, wszystko wiemy.
Czyli nie mamy jej żadnej. Natomiast powiedzmy o takich rzeczach, które my robimy tutaj w naszej Izbie Adwokackiej. Mianowicie mamy cały szereg różnych inicjatyw takich edukacyjnych, kiedy pojawiamy się w gimnazjach, pojawiamy się w liceach i w ramach godzin wychowawczych mówimy o pewnych kwestiach związanych z problemami prawnymi, takimi życia codziennego. Niestety w ramach programów
jednej
edukacyjnych
godziny, to trochę
trudno, nie mamy zaszczepianej w ogóle edukacji prawnej. No jest takie powiedzenie, że Polak zna się na zdrowiu, na ekonomii, na prawie. Co wiemy, prawdą nie jest. Tym bardziej zachęcamy do korzystania z tych porad, czy to bezpłatnych, czy to odpłatnych. One naprawdę nie są drogie.
Ja jeszcze chciałabym nawiązać do kwestii lekarza rodzinnego. Pomimo tego, że nie ma u nas takiej kultury korzystania z pomocy adwokata, o której pani mówi, to wielokrotnie w naszych kancelariach spotykamy się z tym, że klient do nas wraca. Klient kończy jedną sprawę i widzi, że rzeczywiście nie poradziłby sobie bez adwokata, nie osiągnąłby takiego wyniku. I nawet jak przegra sprawę, to przynajmniej wie, z jakiego powodu. My mu tłumaczymy na przykład właśnie, że nie ma racji, że nie ma sensu być może wnosić apelacji w tej sprawie. I jeżeli ma do nas zaufanie, wraca z kolejną sprawą albo przyprowadza nam kolejną osobę. Jest to tak jak lekarz rodzinny. Tak? My wracamy do konkretnej osoby.
Bo mamy do niej zaufanie.
Z telefonów od naszych słuchaczy, które tutaj poza anteną odbieraliśmy, widać, że jak mówimy o pewnych wątpliwościach, to one się w ludziach rodzą i rzeczywiście pytania się pojawiają. I w momencie, kiedy bierzemy taką na przykład właśnie umowę prostą z internetu, to my nie mamy żadnych wątpliwości.
Bo ona jest prosta. Tak, my ją czytamy i wydaje nam się,
mamy,
że ona jest
wątpliwości,
a może
idealna. Powinniśmy mieć, prawda? A może powinniśmy się rzeczywiście momentami czasami zastanowić, czy to wszystko, co podpisujemy i co robimy
Państwa,
w naszym życiu, nie ma drugiego dna.
My nie wiemy, w jakich okolicznościach ta umowa, której projekt jest w internecie dostępny, powstała. My nie wiemy, czy ona powstała pod kątem sprzedawcy, czy pod kątem kupującego.
Dokładnie.
Dla której ze stron ona jest korzystna.
Tak, zbliżam do końca, że trzeba szyć na miarę. Tak. I też każda sprawa jest inna, prawda? Warto być mądrym nie po szkodzie, a przed. Skorzystać, tym bardziej, że niewiele nas to kosztuje, czasami tylko czas, żeby poświęcić go na chwilę rozmowy, a może konsekwencje, których unikniemy, będą bardzo poważne. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Ja rozumiem, że akcja Adwokat w każdym przypadku trwa i można tam...
Co najmniej do końca roku.
Można Państwa znaleźć, a moimi Państwa gośćmi byli pani mecenas Joanna Oświęcimska i pan mecenas Bartosz Wojda. Serdecznie dziękuję za
również
dziś. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w audycji Masz Prawo i rozwijemy wątpliwości naszych słuchaczy. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami, a do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska.